Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o pracy i problemach opiekunów osób starszych, o postulatach Solidarności, emeryturach stażowych i zasiłku dla bezrobotnych, a także o zawodzie, który z pewnością również w przyszłości będzie poszukiwany, o tym, jak przygotować w domu miejsce do pracy zdalnej oraz o przepisach dotyczących czasu pracy.
Okiem pracownika.
Pandemia zatrzymała ich w domach, swoich domach, choć świadczą na co dzień usługi na rzecz innych w ich miejscach zamieszkania. Mowa o opiekunkach i opiekunach osób starszych oraz o nianiach. A więcej o tym w rozmowie z Sylwią Malinowską, specjalistką z portalu Opieka Seniora i niania.pl. Ola Nietopiel, zapraszam do wysłuchania. Pani Sylwio, jaka jest w tej chwili sytuacja opiekunek na rynku pracy, jeśli chodzi o szczególnie o opiekunki osób starszych, dorosłych, seniorów?
Sytuacja ogólnie na rynku jest trudna i będzie zapewne jeszcze trudniejsza. Tutaj z takich danych serwisów widzimy takie właśnie odmrażanie się tego zastoju z tych 2 miesięcy. Epidemia spowodowała taką sytuację, że masowe zwolnienia spowodowały, że coraz więcej ludzi może sobie jakby poszukać takiej chęci spróbowania w roli opiekunki, ponieważ jest to zawód, który prawnie, formalnie nie jest skontrolowany żadnymi kwalifikacjami bądź też wykształceniem, bo to są warunki, które ustalają strony, tak? Natomiast formalnie tutaj państwo nie reguluje tego typu zakresu.
A w jaki sposób pandemia pogłębiła problemy tej grupy zawodowej? Bo rozumiem, że z jednej strony kontakty musiały zostać ograniczone międzyludzkie, z drugiej ta opieka cały czas de facto była potrzebna, może jeszcze bardziej nawet, prawda?
Rola zarówno niań, jak opiekunów do osób starszych opiera się głównie na bezpośrednich kontaktach, wręcz nawet na takiej bliskości między tymi stronami, więc ten okres izolacji zamrozi tego typu usługi opiekuńcze. Te osoby, te strony miały ciężką sytuację, bo z jednej strony osoba starsza bądź rodzice z dziećmi, którzy musieli pracować w domu, mieli cięższe warunki i potrzebowali tego wsparcia, natomiast niestety zjawisko pandemii nie tyle też spowodowało taki strach, nastawienie i dystans między ludźmi, co też po prostu formalne ograniczenia kontaktów i bliskości. Ciężko mi powiedzieć, jak te osoby, te rodziny sobie radziły, natomiast my staraliśmy się jakby zareagować na tę sytuację. W serwisie niania.pl wprowadziliśmy usługę opieki zdalnej, gdzie niania mogła zainteresować dziecko zdalnie poprzez jakieś czytanie bajek, rozwiązywanie jakichś zagadnień, wspólną naukę, takie wspólne spędzanie czasu właśnie online. Z kolei w Opieka Seniora zaproponowaliśmy taką usługę realizowania zakupów dla seniorów, bo myślę, że to było wtedy najważniejsze w tym okresie, żeby chociaż dostarczyć tym osobom zamkniętych w domach podstawowe jakieś artykuły spożywcze i inne.
A na podstawie właśnie tych obserwacji, o których pani już wspomniała na waszych portalach, co można jeszcze powiedzieć właśnie, co ten czas, te ostatnie tygodnie, miesiące, 2-3 zmieniło, jakie były trendy, w jakim kierunku?
Z danych naszych serwisów wynika taki utrzymujący się trend. Jeśli chodzi właśnie o niania.pl, to jest utrzymująca się przewaga tej liczby rejestracji niań do liczby rejestracji rodziców. Natomiast na początku roku ta przewaga była na poziomie właśnie 20-30%. Od marca niestety ta przewaga rośnie, zbliża się nawet do 50%. Czyli z jednej strony widzimy stabilną liczbę rejestracji niań, one chcą pracować, natomiast zwiększyła się dynamika ze strony rodziców, gdzie ta liczba rejestracji na tych końcowych miesiącach niestety zmalała. W stosunku na przykład maj do stycznia to jest nawet o 32%, więc tu już widzimy, że nawet ta sytuacja pandemii spowodowała, że rodzice być może zmieniły się ich warunki finansowe i muszą na nowo przemyśleć sytuację swoich potrzeb i organizowania opieki dla dzieci. Natomiast w serwisie Opieka Seniora tutaj jest odwrotność tej sytuacji i od lat widzimy przewagę właśnie zleceniodawców nad opiekunami. Te ostatnie 2 miesiące nawet zmniejszyły przewagę. W porównaniu maj do stycznia to jest Nawet ta przewaga tutaj zmalała o 33%. I co wynika z rosnącej liczby nowych rejestracji ze strony opiekunów, to tak jak wspomniałam wcześniej, wydaje mi się, że przez to, że jest to zawód, który nie wymaga jakichś większych kwalifikacji czy wykształcenia, to coraz więcej osób po prostu będzie chciało spróbować swoich sił w tym obszarze opieki. Powoli się już oswajamy. Wiemy o tym zagrożeniu, natomiast już jesteśmy jakoś z nim bardziej zapoznani. Poza tym weszła już trochę ta rutyna, jeśli chodzi o te wszystkie warunki utrzymania bezpieczeństwa, czy jeśli chodzi o stosowanie maseczek, czy ta dezynfekcja. Myślę, że po prostu to przekłada się na taką nową jakość realizowania tych usług ze strony opiekunów.
Co powinno się zmienić, żeby jakby było lepiej, tak? Dla tej jednej i drugiej strony, dla tych, którzy tę pracę oferują i dla tych samych opiekunek. Powinny wejść jakieś nowe regulacje, czy może jakieś elementy tej tarczy antykryzysowej, żeby sytuacja się polepszyła?
No, zdecydowanie w ogóle państwo powinno bardziej się zainteresować formalizowaniem tego typu usług. O ile w 2011 została wprowadzona tak zwana ustawa żłobkowa dla niań, to nadal mówi się o tym za mało. Tak, brakuje kampanii informujących i edukujących takie formalne zatrudnienie, co mogłoby zachęcić rodziców i nianie do właśnie legalizowania umów, bo brak wiedzy w tym zakresie może odstraszać w kontekście formalności i trudności w kontakcie z urzędami. To tutaj w kwestii opiekunów osób starszych mam wrażenie, że nie dzieje się nic. Nie ma żadnych nawet takich państwowych programów, kursów przygotowawczych do roli tego opiekuna, gdzie często ta opieka dotyczy osób obłożnie chorych, niesamodzielnych, gdzie wymagana jest jakaś podstawowa wiedza medyczna, na przykład w postaci zrobienia zastrzyku, więc najlepiej tutaj rzeczywiście znajdują się zapewne osoby z jakimś doświadczeniem, które opiekowały się osobą bliską, bądź mają takie wykształcenie.
Jak podkreśla Sylwia Malinowska, zapotrzebowanie szczególnie na opiekunów osób starszych będzie rosło. Przyczynia się do tego między innymi styl życia. Młodzi wyprowadzają się do dużych miast, zostawiając rodziców, którzy z biegiem czasu będą potrzebować opieki na miejscu. Jej zdaniem państwo powinno wyjść z pomocą formalną, regulując zapisy dotyczące wykonywania tego zawodu.
Wywiad z ekspertem.
5 maja prezydent Andrzej Duda podpisał Solidarnością nową umowę programową. Zobowiązuje ona Andrzeja Dudę do realizacji postulatów związku w zamian za udzielone poparcie w kampanii prezydenckiej. Przypomnijmy, co mówił na ten temat 4 czerwca na antenie Radia Gdańsk Piotr Duda, przewodniczący Solidarności.
Gdyby się okazało, że faktycznie większość postulatów umowy z 2015 roku nie została zrealizowana, to na pewno nie byłoby podpisania nowej umowy. Nie wszystko nam się udało zrealizować. Jeden z takich ważnych postulatów, o którym mówiliśmy też w 2015 roku, dotyczący chociażby emerytur stażowych, nie został zrealizowany, ale mogę z tego miejsca powiedzieć, zresztą wszyscy państwo o tym wiecie i pani także, że w projekcie pierwszym prezydenckim ten postulat się ukazał, tylko nie było wtedy zgody większości parlamentarnej, że się tak delikatnie wyrażę, czyli Zjednoczonej Prawicy, czyli nawet projekt prezydencki nie przeszedłby w takiej formule wówczas. Dzisiaj wpisaliśmy to ponownie, bo jest zgoda Zjednoczonej Prawicy na dialog i na rozmowy w obszarach dotyczących emerytur stażowych i to zostało wpisane i taka powinna być kontynuacja, bo ja sobie nie wyobrażam, że w 2015 roku coś nam się nie udało zrealizować i oczywiście o tym zapominamy i w tej chwili byśmy tego nie wpisali. To było naszym jednym z ważniejszych warunków, że ta umowa programowa z prezydentem zostanie podpisana, ale ja chciałbym parę zdań powiedzieć w kontekście tej umowy, że przez te 5 lat wiele, wiele postulatów. Aspektów i postulatów, które nie zmieściły się w tej umowie programowej, zostało zrealizowane. Te wspólne działania na rzecz dialogu, wiele takich spotkań formalnych, mniej formalnych, chociażby ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej inauguracyjne w 2020 roku, czyli pierwsze w 40-leciu Solidarności, także bardzo ważnych wiele inicjatyw. Pracodawca przyjazny pracownikom, gdzie pan prezydent Andrzej Duda kontynuował to dzieło Solidarności i świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To jest dla nas bardzo ważne. Ta umowa programowa musiała być zmodyfikowana z powodu koronawirusa, czyli tam duże nacisk położyliśmy na budowanie służby zdrowia, na tych fundamentach publicznych.
Piotr Duda odniósł się także do postulatu zwiększenia zasiłku dla bezrobotnych. O ile kwota zasiłku powinna być podwyższona?
Drastycznie powinna być podniesiona, dlatego że od roku 2014 ona była waloryzowana, ale nie było podwyżki, jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych, czyli jest to 860 zł, czyli, że tak powiem, porównując to z tym, co otrzymali pracownicy samozatrudnieni przez te 3 miesiące, no to przepraszam bardzo, jaka jest to kwota, jeżeli chodzi o zasiłek dla bezrobotnych. Dlatego tu też postulujemy, aby ten zasiłek był zwiększony. Różne są propozycje, różne są konfiguracje. Czy na początku zasiłek ma zastąpić dodatek, czy dodatek zasiłek. Są rozmowy, chcemy to w taki sposób przygotować, żeby ci, którzy zostaną bez pracy przez ten trudny okres czasu mogli w miarę przejść i korzystać i z zasiłku dla bezrobotnych, i z dodatku solidarnościowego.
Głos pracownika, informacje.
Robert Silski. Wartość pomocy przyznanej z tarczy antykryzysowej przekroczyła 75 miliardów złotych, poinformowało Ministerstwo Rozwoju. Do ZUS-u i Urzędów Pracy wpłynęło prawie 5,5 miliona wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań. Obowiązująca od 1 kwietnia tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące. Zakłada też świadczenie postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, a także dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i poprawę elastyczności czasu pracy. Sejm przyjął ustawę o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Zgodnie z prezydenckim projektem świadczenie mają otrzymać osoby, które utraciły pracę na skutek epidemii koronawirusa w Polsce. Ma być przyznawany maksymalnie na 3 miesiące od 1 czerwca do 31 sierpnia. Dodatek wynoszący 1400 zł miesięcznie będzie przysługiwał osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa ta została po 31 marca rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. W projekcie zaproponowano również podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni kwota zasiłku miałaby wzrosnąć do 942,30 zł. Sejm przyjął też kolejną odsłonę rządowego pakietu wsparcia w związku z epidemią koronawirusa. Tarcza antykryzysowa 4.0 przewiduje m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów dla firm, które są w trudnej sytuacji finansowej. Przedsiębiorcy będą mogli zaciągnąć kredyt w banku komercyjnym lub spółdzielczym, a do odsetek dopłaci Państwowy Bank Gospodarstwa Krajowego. Do 28 czerwca ma zostać przedłużone prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów. Zapis w tej sprawie znalazł się w kolejnej odsłonie pakietu wsparcia w związku z epidemią koronawirusa, mówi wiceminister rozwoju Krzysztof Mazur.
To jest bezpośrednio związane oczywiście z tym, że mamy kwestię niedziałających w pewnym wymiarze szkół. Wiemy, że mamy opiekę nad dziećmi w klasach 1-3, no ale widzimy, że wiele rodzin jednak nie decyduje się, żeby wysłać nawet te najmłodsze dzieci na tą opiekę w świetlicach. No dlatego wydłużany jest ten zasiłek opiekuńczy.
Dotychczas zasiłek ten był przewidziany do 14 czerwca. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że rodziny będą otrzymywały bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko. Bon może zostać wprowadzony jeszcze w te wakacje. Andrzej Duda podkreślił, że bon ma być wykorzystany na potrzeby wypoczynku, wyjazdów, kolonii czy wczasów. W najbliższych dniach mamy poznać szczegóły tego wsparcia. Liczba ofert zatrudnienia zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy była w maju o prawie 25% wyższa niż w kwietniu, poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort zwraca uwagę, że według Eurostatu Polska jest na drugim miejscu z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Odmrażanie gospodarki i sezon prac w rolnictwie sprzyjają zatrudnianiu cudzoziemców. Jak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, niewielu Ukraińców opuściło nasz kraj w związku z pandemią koronawirusa. Obecnie w ZUS zarejestrowanych jest około 630 tysięcy cudzoziemców.
Ciekawostki.
Kierownik projektu to zawód, który funkcjonuje dziś, ale w przyszłości się obroni i z pewnością nie zniknie. Żaden robot go nie zastąpi. O tym przekonany jest Dariusz Wieczorek, prezes HCS Polska, Iwona Wysocka.
Project managerowie to zawód, który jest już obecny na rynku od wielu lat, natomiast cały czas brakuje na rynku osób, które rzeczywiście w pełni wpisywałyby się w potrzeby firm, nowoczesnych organizacji i były zdolne prowadzić coraz bardziej skomplikowane projekty. Kierownik projektu to nie tylko osoba, która zna narzędzia, metody, ale także ma bardzo rozwinięte kompetencje miękkie, takie jak kreatywność, współpraca z ludźmi, umiejętność krytycznego myślenia, współpraca, także inteligencja emocjonalna. Jestem przekonany, że właśnie te elementy skupiające w jednej osobie zarówno techniczne, takie zarządcze, twarde kompetencje z kompetencjami miękkimi będą w przyszłości bardzo, bardzo ważne. Kierownika projektu żaden robot nie zastąpi.
Wiele osób jeszcze przez długi czas nie wróci do pracy w biurze na stałe. W firmach tworzy się zespoły i pracy rotacyjnie, aby cały czas przestrzegać obostrzeń sanitarnych. A w związku z tym wiele osób pracuje kilkanaście dni w miesiącu zdalnie. Jak przygotować takie miejsce w swoim domu? Co może nam pomóc w koncentracji, a co jest typowym rozpraszaczem? Między innymi o to Alicja Samolewicz-Jeglicka pyta Agnieszkę Śladkowską, twórcę Gorilla Job, firmy, która wspiera kandydatów na rynku pracy.
Jak dobrze zorganizować sobie stanowisko pracy zdalnej, jak jesteśmy w domu?
Ja myślę, że najważniejsze jest to, że każdy człowiek jest inny. Każdy potrzebuje i wymaga innego środowiska pracy. I są osoby, które świetnie się zorganizują w sytuacji, kiedy naokoło biegają dzieci, które akurat mają zdalną edukację, a są osoby, które, żeby swoją pracę wykonać, potrzebują całkowitej ciszy, spokoju. Więc myślę, że najpierw warto się zastanowić nad tym, co nam przeszkadza i co nam pomaga. Jeżeli okazuje się, że jesteśmy osobami, które potrzebują jednak tego skupienia, ciszy, to ważne jest to, żeby sobie wydzielić taką przestrzeń w domu, o ile oczywiście jest to możliwe, żeby faktycznie tą ciszę i ten spokój mieć. Więc tutaj proponowałabym zastanowienie się nad tym, jak możemy zorganizować swoją przestrzeń w domu, żeby każdy z domowników miał szansę na funkcjonowanie w tej innej, zmienionej rzeczywistości. No bo jasne już jest to, że dzieci do szkół nie wrócą, więc te osoby, które dzieci mają, muszą się do, no właśnie chciałam powiedzieć, do początku wakacji, ale prawdopodobnie do końca wakacji, jakoś zorganizować w sposób, który będzie umożliwiał tą pracę w domu.
Co nam może pomóc w koncentracji? Jest coś takiego uniwersalnego dla wszystkich?
No myślę, że nie ma czegoś takiego uniwersalnego. Są takie pomoce, takie pomysły na to, jak można sobie tą pracę zorganizować. Na przykład wyciszając telefon albo tworząc sobie takie czasy, kiedy na przykład masz czas na media społecznościowe, a kiedy jest ten moment skupienia, to po prostu nie dotykasz tych mediów społecznościowych, zamykasz wszystkie te okna. To też jest trudne do ustalenia dla wszystkich, bo są osoby, które potrzebują takiej zmienności, przerzutności tej uwagi właśnie po to, żeby na przykład wygenerować ciekawsze pomysły. To też zależy od tego, jaką masz pracę, bo jeżeli na przykład jesteś osobą, która zajmuje się księgowością i potrzebuje mieć ten moment skupienia, żeby się po prostu nie pomylić, to wiadomo, że z jej perspektywy dobrym rozwiązaniem będzie właśnie to, żeby na przykład na te półtorej godziny czy na godzinę ten telefon odłożyć, schować go nawet do szuflady. Jeżeli nie jest to sytuacja, która wymaga jakiegoś awaryjnego kontaktu z klientami, to w ogóle po prostu wyciszyć, włączyć i schować. Ale natomiast zupełnie inaczej będzie w sytuacji, kiedy jesteś osobą, która potrzebuje pomysłów, kreatywności. Te prace, nawet właśnie na przykładzie tych dwóch, one zupełnie się różnią i nagle może się okazać, że największą wartością pracy u osoby, która potrzebuje tej kreatywności, jest właśnie to przerzucanie uwagi na różne czynności, bo wtedy więcej tych pomysłów uda się wygenerować. Więc zaczęłabym od zastanowienia się tego, co dla mnie jest ważne, jakim typem osoby jestem, jaki mam temperament, czy potrzebuję dużo bodźców, czy mało, a potem od tego, jaką pracę muszę wykonać. Bo często jest tak, że wcale nie działamy zgodnie z tym, jakie są nasze potrzeby. Że jak zastanowimy się nad tym, czego potrzebujemy, że potrzebujemy na przykład bardzo mało bodźców, to wtedy inaczej sobie zorganizujemy to środowisko pracy. Na przykład na twoim biurku nie będzie wielu różnych rzeczy, które będą odciągały twoją uwagę, tylko zostawisz tam tylko to, czego potrzebujesz. A jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje znowu bardzo dużo tych bodźców, więc to sięganie po telefon, gdzieś takie trochę rozpraszanie też tej uwagi może być w efekcie bardzo pozytywne. Więc tutaj jakim jestem, jaką jestem osobą i jaką pracę mam do wykonania.
Czyli tak samo to, co będzie nam przeszkadzać, to też jest indywidualnie zależne.
Dokładnie, bardzo. I chyba najgorszym rozwiązaniem jest takie kreowanie jednego poglądu, jednego pomysłu na to, jak zorganizować sobie pracę dla wszystkich. Bo to, co jest dla wszystkich, no to tak jak zawsze, to jest dla nikogo tak naprawdę, bo nikomu nie będzie to służyć.
Miejsce samo też jest ważne?
Miejsce jest ważne, bo w różnych miejscach różnie nam się skupia. I myślę sobie, że jak się zastanowimy nad tym, gdzie najlepiej nam się skupić, to nagle się okaże, że samo miejsce może sprawić, że albo będzie nam się pracowało dobrze, albo będzie nam się pracowało źle. I to od początku, nawet jak zaczynamy od ergonomii, może się okazać, że miejsce jest okej, ale na przykład krzesło, na którym siedzimy, nie jest dobre. Bo na przykład po godzinie po prostu jest tam niewygodnie, czujemy dyskomfort, boli nas kręgosłup. Więc jak pracowaliśmy tak wcześniej, na przykład w domu przez godzinę dziennie, to nie było to dla nas problemem. A teraz może się okazać, że to krzesło, które nam służyło godzinę dziennie, to przez 8 godzin na przykład pracy, nagle sprawia, że ten dyskomfort związany chociażby właśnie z bólem pleców jest tak duży, że już nie tak chętnie podchodzimy w ogóle do tego, żeby tą pracę rozpocząć. No nie fajnie się pracuje, jak nas coś boli, więc tutaj bardziej pod względem też ergonomii, oświetlenia też szczególnie, czy to światło, które mamy, jest dla nas wystarczające, czy wysokość komputera jest dla nas wystarczająca. Jeżeli na przykład mamy różnego rodzaju wideokonferencje, to też zawsze ważne jest to, żeby ten monitor podnieść istotnie do góry, czyli żeby on był na poziomie naszego wzroku, kamera była na poziomie naszego wzroku, a nie żebyśmy cały czas przygarbieni siedzieli patrząc się w dół. Więc tutaj ergonomiczne względy jak najbardziej są istotne i warto byłoby o nie zadbać.
Planować sobie całą pracę na cały tydzień, czy po prostu działać z dnia na dzień?
Wszystko zależy znowu od tego, jaką jesteśmy osobą, czy potrzebujemy tego planowania i jaką pracę mamy do wykonania. Bo jeżeli mamy terminy, no właśnie ta księgowość jest dobrym przykładem. Jeżeli wiadomo, że mamy do 25 konkretny termin, który trzeba zrealizować, no to w tym momencie planowanie pracy daje nam tą pewność, że ze wszystkim się wyrobimy. I najlepiej zostawić sobie margines w każdym dniu, margines na takie rzeczy, które są niezaplanowane, na takie, które nagle pojawiły nam się, chociażby właśnie na skrzynce mailowej, takie dodatkowe zlecenia, które otrzymaliśmy od naszego przełożonego lub po prostu rzeczy, które nam się przesunęły, bo nie zdążyliśmy ich zrobić. Zawsze warto jest taki margines na każdy dzień zostawić. Mhm. A planowanie samopracy, ja myślę, że tutaj najlepszym podejściem jest takie podejście elastyczne, czyli taka świadomość, że dobrze jest wypełniać sobie ten plan i robić sobie na przykład chociażby w kalendarzu takie zadania, które mamy do wykonania, ale też żeby odpowiednio do każdego z tych zadań ustalić priorytet. Tutaj już takiego w zasadzie planowania swojej pracy opartego na celach i priorytetach, to też jest coś, co na pewno taką pracę w domu ułatwi.
Przepisy dotyczące czasu pracy często nie są poprawnie rozumiane przez pracowników. Stąd rodzi się wiele wątpliwości, jakie dokładnie mamy prawa i obowiązki. Danuta Bieżuńska-Zając z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku wyjaśnia podstawowe pojęcia czasu pracy. Dominika Raszkiewicz.
Jednym z najważniejszych pojęć dotyczących czasu pracy jest na pewno system czasu pracy, rozkład czasu pracy, okres rozliczeniowy i doba pracownicza. Więc jeżeli chodzi o system czasu pracy, to kodeks pracy określa kilka tych systemów. Te najbardziej powszechne w naszym prawie to jest system podstawowy i system równoważny. W systemie podstawowym pracownik pracuje w stałym, ustalonym z góry tempie, natomiast jeżeli chodzi o system równoważny, ten dobowy wymiar czasu pracy może być przedłużony nawet do 12 godzin na dobę. Jeżeli chodzi o rozkład czasu pracy, to jest kwestia, która określa dni pracy i dni wolne wynikające z planowania pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Natomiast okres rozliczeniowy to jest okres, po upływie którego pracodawca dokonuje pełnego rozliczenia czasu pracy. Doba natomiast pracownicza to jest kolejne 24 godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę. Ważne więc jest tutaj kwestia godziny rozpoczęcia pracy i nie zawsze doba pracownicza jest tożsama z dobą astronomiczną.
Ja jeszcze wróciłabym do okresu rozliczeniowego. Ile trwa ten standardowy okres rozliczeniowy? Czy możemy w ogóle powiedzieć o czymś takim jak standardowy okres rozliczeniowy?
W przepisach kodeksu pracy jest możliwość rozszerzenia okresu rozliczeniowego nawet do 12 miesięcy. I musi to być ustalone przez pracodawcę w aktach wewnątrzzakładowych, czyli albo w układzie zbiorowym pracy, albo w regulaminie pracy, albo w obwieszczeniu o systemach i rozkładach czasu pracy. Najczęściej występującym okresem rozliczeniowym jest 1 miesiąc bądź 2 bądź 3 miesiące.
To wszystko w dzisiejszym programie. Jeśli macie Państwo jakieś propozycje czy spostrzeżenia, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Program przygotowany został we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Olga Zielińska.
Głos pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.